Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Pamiętnik pani Hanki. Czytają Marta Żak i Wojciech Adamczyk. Przedmowa. Uważam, że pamiętnik pani Hanki Renowickiej w zupełności na druk zasługuje. Wart jest rozpowszechnienia jako po prostu dokument obyczajowości i psychiki dzisiejszej kobiety kulturalnej oraz jej środowiska. W czasach, gdy pochłaniamy setki tomów przeróżnych biografii, autobiografii i powieści autobiograficznych pisanych przez robotników, chłopów, girlsy, byłych przemytników, polityków i tym podobnych, nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy się wyrzec sposobności poznania pamiętnika kobiety należącej do warstw wyższych. Do tych 10 000, które w naszym kraju nadają ton i charakter epoce. Sądzę, że dokument ten może być równie interesujący, a uzupełniając literacki pejzaż autentyzmu, przyda się przyszłemu historykowi obyczajów pierwszej połowy XX wieku. Oddając go w ręce czytelnika, pragnę zaznaczyć, że najwyższą zaletą pamiętnika jest zdumiewająca jego szczerość. Szczerość, której nie zdołali osiągnąć nawet tak wielcy pamiętnikarze jak, tout proportion gardée, Jan Jakub Rousseau. Pani Renowicka wprawdzie nie występuje tu pod prawdziwym nazwiskiem, użyty jednak pseudonim nie zdoła ukryć jej osoby przed domyślnością ludzką. Osoba jej jest zbyt dobrze znana w niektórych sferach i przez nie niewątpliwie zostanie rozpoznana. Wziąwszy pod uwagę choćby to, że wypadki i ludzie, o których chodzi, dla nikogo nie są tajemnicami. Spełniwszy w tych kilku zdaniach obowiązek prezentacji, oddaję głos pani Renowickiej.
Mój pamiętnik. Mój Boże, któraż z nas kobiet nie jest najgłębiej przekonana, że jej osobiste przeżycia, jej myśli i uczucia są czymś tak oryginalnym i fascynującym, że zasługują na druk. Szczęściem jest móc podzielić się z wszystkimi ludźmi na świecie swoimi tajemnicami, poruszyć ich serca, czuć wokół siebie ciepłą reakcję tych tysięcy dusz, podobnie odczuwających jak ja. Do tego dodać trzeba świadomość, że zwierzenia takie mogą być pożyteczne dla wielu, wielu kobiet, które mogą się znaleźć w zbliżonych sytuacjach i, poznawszy już moje doświadczenie, mądrzej i lepiej potrafią z nich wyjść. To wszystko, co chcę opisać, zaczęło się w pierwszych dniach stycznia, zaraz po Nowym Roku. Jak dziś pamiętam, był to wtorek. Od rana dręczyły mnie złe przeczucia. Wspomniałam nawet o tym Tuli, gdyśmy się o 12:00 spotkały w Simie. Nie zwróciłam nawet na to uwagi, że miała fatalnie dobraną woalkę do kapelusza. Jacek nie odesłał mi samochodu i wszystkie sprawunki musiałam załatwiać taksówką. Gdy wróciłam do domu, było już oczywiście po 4:00. Nie miałam wątpliwości, że Jacek zjadł obiad beze mnie, i po to właśnie weszłam do jego gabinetu, by mu z tego powodu zrobić lekką wymówkę. W ostatnich czasach, mówiąc ściśle od Bożego Narodzenia, stał się mniej uważny i mniej delikatny niż dawniej. Zdaje się, że trapiły go jakieś zmartwienia. Jacka w gabinecie nie było. Jego bonżurka leżała nietknięta na brzegu tapczanu. Nie był na obiedzie. Nie wrócił jeszcze z konferencji. Właśnie konstatowałam to w myśli, gdy mój wzrok zatrzymał się na biurku. Leżała tam nietknięta popołudniowa korespondencja. Machinalnie wzięłam ją do ręki. Proszę mi wierzyć, że nigdy nie otwieram listów męża. Od czasu, gdy mi się rozdarła koperta, i to w tak fatalny sposób, że Jacek to zauważył. Nie powiedział wówczas ani słowa, lecz wstyd mi było bardzo. Mógł mnie przecież posądzić, że go śledzę, że go podejrzewam o zdradę i że w ogóle zdolna jestem do brzydkich postępków. Tym jednak razem postanowiłam złamać swoje zasady. Błogosławię tę decyzję, gdyż postąpiłam słusznie. Był to list w długiej, eleganckiej kopercie, zaadresowany dużym, eleganckim pismem. Nosił stempel warszawski. Gdyby nawet koperta nie pachniała dobrymi perfumami, od razu poznałabym, że jest to list kobiecy. Nigdy nie byłam zazdrosna i brzydzę się tym uczuciem. Rozsądek jednak nakazywał mi poznać niebezpieczeństwo, które mi grozi, a o którym ostrzegła mnie moja niezawodna intuicja. Zachowując wszystkie ostrożności, odkleiłam kopertę. List był krótki. Brzmiał jak następuje. Mój drogi, przeczytałam uważnie twoje argumenty. Może i przekonałyby mnie, gdyby nie wchodziły tu w grę uczucia. Przecież dlatego tu przyjechałam, dlatego szukałam cię, że cię zapomnieć nie mogę. Ja również nie chcę skandalu. Nie zależy mi na tym, by zobaczyć cię za kratkami więziennymi. Ale nie mam też ani zamiaru, ani najmniejszej ochoty wyrzekać się męża. Być może nie postąpiłam wówczas ładnie, opuszczając cię bez pożegnania, ale tak jak ci pisałam w pierwszym liście, skłoniły mnie do tego okoliczności niezwykłej wagi. Wprawdzie używam teraz swego panieńskiego nazwiska, nie zmienia to jednak faktu, że jestem twoją żoną i że, mówiąc po prostu, popełniłeś bigamię, żeniąc się z twoją obecną towarzyszką. To są zbyt poważne kwestie, byśmy je mieli rozstrząsać listownie. To też proszę cię, byś mnie odwiedził w hotelu. Będę na ciebie czekała między godziną 11 a 12 jutro rano. Zawsze, a przynajmniej znowu, twoja B. Przeczytałam ten list niezliczoną ilość razy. Czyż trzeba dodawać, że byłam wstrząśnięta, że byłam nieprzytomna, że byłam zdruzgotana. W 3 lata po ślubie dowiedzieć się, że się zostało haniebnie oszukaną, że mój mąż nie jest moim mężem, a ja nie jestem jego żoną, że człowiek, z którym mieszkałam pod jednym dachem, lada chwila może znaleźć się w więzieniu, że tylko od kaprysu jakiejś wstrętnej baby zależeć może mój dom, moja opinia, moja pozycja towarzyska. To przecie straszne. Sporo minęło czasu, zanim oprzytomniałam o tyle, że zdołałam zebrać dość uwagi, by starannie zakleić list. Sama nie wiedziałam, co począć. W pierwszej chwili chciałam jechać szukać Jacka i zażądać od niego tłumaczeń. Potem przyszło mi do głowy, by natychmiast spakować swoje rzeczy i przenieść się do rodziców, zostawiając resztę na głowie ojca. Wreszcie zatelefonowałam do mamy, na szczęście jednak ugryzłam się w język i nie powiedziałam jej ani słowa o moim tragicznym odkryciu. Ach, jakże samotnie czułam się na świecie. Nie miałam nikogo, dosłownie nikogo, przed kim mogłabym wypłakać się teraz, do kogo mogłabym się zwrócić o radę. Żadna z moich przyjaciółek nie potrafiłaby utrzymać języka za zębami i nazajutrz cała Warszawa trzęsłaby się od plotek. Pozostawał Toto. Oczywiście mogłabym mu zaufać pod każdym względem. Jest najprawdziwszym dżentelmenem. Ale cóż on mi tu może pomóc? I tyle razy mówił mi, że nie powinniśmy się wzajemnie obarczać naszymi troskami. Zapewne jest to trochę egoistyczne z jego strony, ale zupełnie słuszne. Nie, nie wspomnę mu ani słowem. Zresztą spaliłabym się ze wstydu. Z moich dawnych, dobrych przyjaciół, którzy mogliby mi poradzić, też nikogo nie było w Warszawie. Maryś Walentynowicz malował i polował gdzieś w Kanadzie. Jerzy Zalewski nudził się w Genewie. Domerville miał właśnie urlop, a Dołęga Mostowicz siedział na wsi.
Cieszę się, że pani Renowicka zalicza mnie do swych dawnych przyjaciół. Dla uniknięcia jednak wszelkich nieporozumień i sugestii, które mogłyby się nasunąć czytelnikowi, zaznaczam, że przyjaźń nasza, aczkolwiek istotnie dawna, gdyż datująca się od czasu, gdy pani Hanka zaledwie ukończyła gimnazjum, miała zawsze podkład niejako braterski. W styczniu 1938 roku istotnie bawiłem na wsi i o nieszczęściu, które spadło na dom państwa Renowickich, dowiedziałem się znacznie później.
Oczywiście nie poszłam na Five do Dubieńskich, chociaż przysłali mi nową suknię, w której mi wyjątkowo do twarzy. Trzeba ją będzie tylko skrócić. Niewiele, o jakieś pół palca. Mój Boże. Byłaby to pierwsza w Warszawie suknia paryska w tym karnawale. W piątek na pewno już panie z ambasady francuskiej pokażą się w nowych modelach. Od pewnego czasu prześladuje mnie pech. Wreszcie postanowiłam nic nie robić i czekać na powrót Jacka. Nie wiedziałam jeszcze, czy zażądam od niego wyjaśnień. Stokroć wolałabym, by mi ich sam udzielił. Przecież zawsze był ze mną otwarty. W ogóle nigdy nic nie miałam mu do zarzucenia. Pobraliśmy się przecież z miłości i wiem, że do dziś dnia nie przestał mnie kochać. Wprawdzie mama twierdzi, że Jacek mnie zaniedbuje, ale przecie jego kariera wymaga tych ustawicznych wyjazdów, posiedzeń i misji. Wiem, że zawsze o mnie pamięta. Nie pomija żadnej sposobności, by to podkreślić. Dałabym głowę, że nie ma żadnej kochanki, że na pewno mnie nie zdradza. I teraz nagle dowiaduje się, że przede mną miał inną żonę. Po długich rozważaniach doszłam do przekonania, że musi tu kryć się jakaś tajemnica lub wręcz mistyfikacja. Jacek z jego solidnością, z jego opinią, z jego zasadami i bigamia. To jest nie do pomyślenia. Pod wpływem tych refleksji uspokoiłam się nieco. Autorka owego listu mogła być po prostu jakąś wariatką czy szantażystką. I zresztą, kiedy Jacek miałby czas się z nią ożenić? Przecież wuj go zabrał za granicę zaraz po maturze i przez 4 lata studiów w Oksfordzie Jacek ani razu nie był w kraju. Autorka tego listu nie jest żadną cudzoziemką, gdyż zbyt dobrze pisze po polsku. Więc kiedy? Im dłużej nad tym zastanawiałam się, tym byłam pewniejsza, że chodzi tu o pomyłkę lub o mistyfikację. Byłam przekonana, że lada chwila wróci Jacek, otworzy list, roześmieje się, wzruszy ramionami i powie mi: patrz, Haneczko, jaką zabawną rzecz otrzymałem. Stało się jednak inaczej. Jacek wrócił o 8:00. Przywitał się ze mną ze zwykłą serdecznością, przeprosił, że nie był na obiedzie, lecz zdawał się nie zwrócić uwagi na to, że mu zakomunikowałam, iż również jestem bez obiadu. Miał cokolwiek zmęczony wyraz twarzy i smutne oczy. Potem wszedł do gabinetu. Miałam wielką ochotę wejść tam z nim, lecz rozumiałam, że należy czekać go tutaj, w salonie. Wyszedł dopiero po godzinie. Z jego rysów nic nie można było wyczytać. Usiadł przy mnie, a gdy dotknął ręką mojej, zrobił to ze zwykłym spokojem. Udając zupełną swobodę, zapytałam bez nacisku: czy czytałeś już listy? Tak, skinął głową. Nic ważnego. Ludka za tydzień wyjeżdża do Algeru, a ambasador przesyła dla ciebie ukłony. Serce ścisnęło mi się w piersi. Starając się panować nad sobą, by głos mi nie zadrżał, zauważyłam: zdawało mi się, że otrzymałeś jakąś przykrą wiadomość, która cię zmartwiła. Spojrzałam mu wprost w oczy, a on uśmiechnął się z tak szczerym zdziwieniem, że aż nie wierzyłam sama sobie. Niedarmo mówię, że Jacek jest urodzonym dyplomatą. Gdybym nie zdradzał, jestem przekonana, że nigdy bym tego poznać po nim nie umiała. Jak on potrafi się maskować? Wprost przeciwnie, odpowiedział. Raczej mam dobrą. Mianowicie w poselstwie bułgarskim odwołano obiad i będę mógł cały wieczór spędzić z tobą. Nie był to wieczór miły, chociaż Jacek robił wszystko, by mi sprawić przyjemność. Świadomość, że między nami legła jego straszna tajemnica, nie opuszczała mnie ani na chwilę. Dodawało mi sił tylko to, że czułam nad nim przewagę. On nie mógł się domyślać, że wiem o istnieniu jego pierwszej żony. Miałam w ręku atut, który w każdej chwili mógł spaść na jego głowę, jak cios nieodparty. Zdawał się go zupełnie nie spodziewać. Wpatrywałam się weń, usiłując odgadnąć jego myśli. Teraz dopiero przypomniałam sobie szereg szczegółów, na które w ciągu ostatnich dni nie zwracałam uwagi, a które były przecież zastanawiające. Od pewnego czasu Jacek nie zmienił się, bo to byłoby za mocne słowo, lecz jakby zmatowiał. Jego śmiech stał się cichszy, jego rozmowy telefoniczne z różnymi osobami nabrały specyficznego tonu jakby rezerwy i ostrożności. Tak. A na Sylwestra, gdy mój ojciec oburzał się na świeżo wykryte nadużycia w jakimś tam urzędzie i mówił wiele nieprzychylnych rzeczy o aresztowanym dyrektorze Liskowskim, Jacek najniespodziewaniej stanął w jego obronie. Było to tym dziwniejsze, że zawsze nie lubił Liskowskiego, a wtedy powiedział: nie można zbyt pochopnie ludzi sądzić. Nie znamy kulis sprawy, nie znamy motywów, którymi się ten człowiek kierował. Są takie sytuacje w życiu, w których człowiek staje się niewolnikiem okoliczności. Zawsze odznaczał się wyrozumiałością i dobrocią, ale to już było zbyt jaskrawe. Czyżby już wówczas, broniąc tamtego, szukał usprawiedliwienia dla siebie? Gdyśmy wracali do domu, znowu powrócił do tej sprawy i powiedział: nie przyznaję racji twemu ojcu, że nie przyjął obrony Liskowskiego. Gdy się jest adwokatem, a w dodatku ma się renomę tak znakomitego obrońcy, nie wolno odmawiać pomocy nieszczęśliwemu. Przecież to natychmiast rozejdzie się w sferach prawniczych i zastanów się tylko, jaki wpływ musi wywrzeć na sędziów. Każdy sędzia sobie powie: jeżeli mecenas Niementowski nie podjął się obrony, oskarżony jest oczywiście winien. Był wyraźnie przejęty sprawą Liskowskiego, chociaż nie dotyczyła nas wcale, gdyż nie utrzymywaliśmy z nim żadnych bliższych stosunków. Przypomniałam sobie teraz i inne objawy jego zmienionego nastroju. Na przykład radio. Nie lubił go słuchać i nastawiał tylko wtedy, gdy zapowiedziana była jakaś enuncjacja Hitlera czy Chamberlaina czy innego męża stanu. Wyjątki robił dla koncertów najznakomitszych mistrzów. Natomiast w ciągu ostatnich dni, ilekroć zostawaliśmy we dwójkę, jakby dla uniknięcia rozmowy wyszukiwał różne audycje i przysłuchiwał się im z zainteresowaniem. I jeszcze jedno. W stosunku do mnie może nie stał się czulszy, ale objawy jego uczuć przybrały ton namiętniejszy i gwałtowniejszy. Od dawna jego pocałunki i uściski nie były tak porywcze. To wszystko powinno było już dawniej mnie zastanowić, lecz oczy otworzył mi dopiero ten okropny list. Czego mogę się spodziewać? Jak mogło się przedstawiać położenie sprawy? Obiektywnie wiedziałam, że Jacek musiał kiedyś zawrzeć związek małżeński z jakąś kobietą. Sądząc z jej charakteru pisma, z papieru listowego, ze sposobu wysławiania się, ta kobieta jest kimś z towarzystwa. Zresztą, do innych Jacek po prostu nie mógł mieć dostępu. Nie przepadał za towarzystwem girls, baletnic czy aktoreczek. Wtedy ożenił się zapewne z ową kobietą w zamiarze spędzenia z nią całego życia. Dalej wiem co? Wiem, że go porzuciła i że aż do ostatnich czasów nic nie wiedział o jej losach. Przypuszczalnie uciekła z jakimś gachem, by teraz wrócić i szantażować Jacka. I czegoż może ona odeń żądać? Jedno z dwojga. Albo pieniędzy, albo tego, by do niej powrócił. Jeżeli zdołała go wyśledzić, na pewno dowiedziała się również, że moi rodzice są bogaci. Oczywiście ojciec dla uniknięcia skandalu zgodzi się na każdą kwotę. Z listu wszakże wnioskować można raczej, że tej obrzydliwej kobiecie zależy na Jacku. W żadnym razie nie można do tego dopuścić. Byłabym skompromitowana. Przyglądałam mu się. Im dłużej się przyglądałam, tym bardziej byłam przekonana, że nie oddam go żadnej innej. Po prostu dlatego, że go kocham. Że już nie wyobrażałabym sobie życia bez niego. Nigdy nie marzyłam o lepszym mężu. Ten jego takt, to równe usposobienie i ta reprezentacyjność. Gdy się wchodzi z nim do salonu czy do restauracji, nie ma kobiety, która by na nie zwróciła uwagi. Nie ma mężczyzny, który by od razu nie powiedział sobie: sekelkę. Wszystkie, absolutnie wszystkie zazdrościły mi go. Nawet Buba, która wyszła przecież za księcia, zamieniłaby się w każdej chwili ze mną. Nie jest ładny, ale ma w sobie coś z Gary Coopera. Ten prawdziwy męski wdzięk. Buba i inne domyślają się u niego jakichś nadzwyczajnych uzdolnień i możliwości. Oczywiście nie wyprowadzam ich z błędu. Ostatecznie ma już lat 32. Zresztą, czy się od męża tylko tych rzeczy wymaga? W każdym razie nie zamieniłabym Jacka na żadnego innego. Taki na przykład Toto. Chociaż jest potwornie bogaty, mógłby zamęczyć swoją neurastenią, swoimi dziwactwami, no i nieróbstwem. Gdyby mu odebrać pieniądze i tytuł hrabiowski, zostałoby prawie zero. Jest oczywiście bardzo miły, tak, może nawet niezastąpiony jako przyjaciel i towarzysz zabaw, ale mąż przecież to zupełnie co innego. Za wszelką cenę musiałam zdobyć odeń informacje. Lecz ile razy otwierałam usta, by zadać jakieś pytanie, Jacek zawsze uprzedzał mnie albo jakimś karesem, albo zaczynając mówić o czymś obojętnym. Przy kolacji, ze względu na ciotkę Magdalenę, również o żadnych indagacjach nie mogło być mowy. Jacek pozornie był w zwykłym dobrym humorze. Żartował z ciotką Magdaleną, opowiadał najnowsze anegdotki o różnych dygnitarzach i wypytywał ją o plotki towarzyskie. Po kawie powiedział: mam jeszcze coś do napisania. Zbyt dobrze go znam, bym nie zrozumiała, co to miało znaczyć. Dlatego też przerwałam mu, nim zdążył dokończyć. Ale zaraz później przyjdziesz mi powiedzieć dobranoc. Chciał jakoś się wykręcić, ale z jednej strony nie wypadało mu, gdyż od 3 dni nie życzył mi dobrej nocy, a z drugiej powiedziałam to takim tonem i z tym opuszczeniem rzęs, które zawsze działały nań nieodparcie. O, tak, Haneczko, szepnął z intonacją mającą świadczyć, że o niczym innym nie marzył. Jacy ci mężczyźni są jednak wobec nas bezbronni. Co prawda mam tylko 23 lata, jeżeli by ktoś powiedział mi, że jestem piękna, nie byłoby to dla mnie nowością. Tej nocy w jego pieszczotach było znowu tyle zaborczości i chciwości. Omal mu nie powiedziałam: przypominasz mi kogoś, kto pije więcej niż pragnie, jakby miał się znaleźć na bezwodnej pustyni. Tak, niewątpliwie go kocham. Gdy tak leży z zamkniętymi oczami, usiłuję wyobrazić sobie tamtą. Czy jest ładna? Czy jest młoda? Czy jest do mnie podobna? Zauważyłam, że przygląda się z upodobaniem Lusi Czarnockiej. A Lusia jest właśnie w tym samym typie, co ja. Zapytałam go niespodziewanie. Powiedz, Jacku, czy kiedyś kochałeś? Drgnęły mu powieki, lecz uśmiechnął się, nie otwierając ich. Kiedyś i teraz i zawsze. Nie wykręcaj się, przecież wiesz, o co mi chodzi. Pytam, czy kochałeś inną. Milczał długo. Wreszcie odpowiedział. Raz, było to dawno, zdawało mi się, że kocham. Serce zabiło mi mocniej. Wiedziałam, że mówi o niej. Nie ulegało wątpliwości. Jacek nie podejrzewa, że domyślam się czegoś. Należało kuć żelazo, póki gorące. Dlaczego powiedziałeś, że ci się zdawało? Zapytałam lekko. Bo nie było to prawdziwe uczucie, krótkie oszołomienie i tyle. A ona? Co ona? Czy kochała cię? Wydał wargi i powiedział: chyba, nie wiem, raczej nie. Byliście kochankami? Zapytałam bez nacisku. Spojrzał na mnie z ukosa. Daj spokój, Haneczko, powiedział. Rozmowa o tym nie sprawia mi przyjemności. Dobrze, zgodziłam się. Chcę wiedzieć tylko, czy się z nią widujesz. Skądże? Wzruszył ramionami. Nie widziałem jej od wielu lat. Widocznie nie miał zaufania do mojej rezygnacji z rozmowy na ten temat, gdyż spojrzał na zegarek i orzekł, że najwyższy czas na sen. Poszedł do siebie, a ja do późnej nocy nie mogłam zasnąć, zastanawiając się nad tym, co mam począć i jak postąpić. Najprościej byłoby rozmówić się z nim szczerze, przyjść i powiedzieć mu prosto w oczy. Popełniłam rzecz brzydką. Otworzyłam list adresowany do ciebie i dowiedziałam się z niego, że jesteś bigamistą, że miałeś już żonę i że okłamałeś mnie, podając się za kawalera. Mam prawo chyba żądać wyjaśnień. Jak zachowałby się wówczas Jacek? Jacek z jego wrażliwością, z jego przesubtelnionym poczuciem honoru. Przede wszystkim z właściwą mężczyzną logiką potępiłby mnie za to głupie otwarcie listu. A poza tym uczułby się zdemaskowany, skompromitowany i poniżony. Może znienawidziłby mnie za to, że podstępem wdarłam się w jego tajemnicę. Może porzuciłby mnie i wrócił do tamtej. Kto wie zresztą, czy po prostu nie palnąłby sobie w łeb. Oczywiście mogłabym przeciwdziałać temu, mogłabym go zapewnić o swoich niezmienionych dla niego uczuciach i zaofiarować mu pomoc w walce z tą szantażystką. Ale w każdym razie cała ta brzydka sprawa ległaby na zawsze między nami jak brudny cień. Myśl o tym, że znam jego przestępstwo, wyrodziłaby się w nim w końcu w niechęć do mnie. Przecież nigdy nie mógłby już zrobić mi żadnej uwagi. Bałby się przy każdym słowie, że mu wypomnę jego bigamię. Nie. Stanowczo nie wolno mi wspomnieć mu bodaj słówkiem, że coś wiem o tym. Nad ranem dopiero przyszedł mi szczęśliwy pomysł. Stryj Albin Niementowski. To jedyny człowiek, do którego się można zwrócić o radę. Środa. Boże, co za straszny dzień. Oczywiście poszedł. Cała moja przebiegłość na nic się nie zdała. Gdy wychodził przed 11, prosiłam go, by odesłał mi auto, gdyż miałam nadzieję, że od szofera dowiem się, w którym był hotelu. Tymczasem Jacek w ogóle auta nie wziął i widziałam przez okno, jak wsiadał do taksówki. B. To może być pierwsza litera tak dobrze nazwiska, jak i imienia. W grę wchodzić mogą, jak sądzę, trzy wielkie hotele. Europejski, Bristol i Polonia, w którym ona mieszka. Żebym chociaż wiedziała, ile ma lat lub jak wygląda. Stryj Albin nie miał telefonu i musiałam jechać aż na Żoliborz, by się dowiedzieć, że nie ma go w domu. Czekałam na schodach przeszło godzinę i okropnie zmarzłam. Bałam się przy tym okropnie, by mnie kto tu nie zobaczył. Piękną awanturę urządziliby mi rodzice. Zostawiłam stryjowi kartkę z zawiadomieniem, że będę znowu o 6. Jacek przyszedł na obiad wyraźnie zdenerwowany. Widziałam, ile wysiłku kosztowało go udawanie, że ma apetyt. Chciało mi się płakać. Po obiedzie najniespodziewaniej oświadczył: dziś wieczorem wyjeżdżam do Paryża. Oniemiałam. Mogło to oznaczać coś najgorszego. Musiał dostrzec, że zbladłam, bo szybko dorzucił. Jadę tylko na 3 dni. Czy musisz? Zapytałam. Czy musisz właśnie teraz jechać? Udał zdziwienie. Co znaczy właśnie teraz? Trochę się speszyłam. Nic nie znaczy. Pytałam, czy nie możesz odłożyć wyjazdu. Przecież pamiętasz, że mamy kilka pilnych wizyt. Paliła mnie chęć zapytania, czy jedzie sam. Najniedorzeczniejsze domysły tłukły mi się po głowie. Może postanowił wrócić do niej, może uciekają razem. Może również być, że Jacek wyjeżdża, by ukryć się przed nią. Dlaczego nie chce być ze mną otwarty? Czy nie ma do mnie zaufania? I ta mina, jakby czekał moich dalszych pytań, jakby z góry na nie miał gotowe odpowiedzi. To zupełnie brzydkie z jego strony. Mam wrażenie, odezwał się wreszcie, jakbyś była zaskoczona moją podróżą. Przecież jeżdżę bardzo często. Ach nie, wcale nie jestem zaskoczona. Czy kazać ci zapakować frak również? Potrząsnął głową. Nie, dwa ubrania to wszystko, a poza tym nie chcę zabierać kufra, bo prawdopodobnie wrócę samolotem.
Za 3 dni?
Tak, najdalej za 4. Powiedział to takim tonem, że prawie się uspokoiła. Gdy jednak w godzinę później przygotowałam dla Józefa rzeczy do pakowania, przypadkiem wzięłam do ręki książeczkę czekową Jacka i znowu moja nieszczęsna intuicja podszepnęła mi, by zajrzeć, czy nie podniósł ostatnio większej sumy pieniędzy. W grzbietowym odcinku pod dzisiejszą datą figurowała kwota 52 tysiące złotych. Omal nie krzyknęłam. Dokładnie pamiętam, że na rachunku było niewiele ponad tę sumę, więc podniósł wszystko. Dlaczego? Czy żeby oddać to jej? Czy żeby zapewnić sobie na kilka miesięcy możliwość egzystencji gdzieś za granicą? Nigdy nie odprowadzałam Jacka na dworzec, to też i dzisiaj nie mogłam sobie na to pozwolić bez wzbudzenia jego podejrzeń. A jednak musiałam tam być. Musiałam zobaczyć, czy istotnie wsiada do pociągu paryskiego i czy jest sam, czy nie wyjeżdża z nią. Należało wymyślić jakiś pretekst. W głowie jednak miałam taki chaos, że nic rozsądnego mi na myśl nie przychodziło. Cała nadzieja w stryju Albinie. Tym razem na szczęście stryja zastałam. Sam otworzył mi drzwi. Był w trochę poplamionym, lecz jeszcze bardzo eleganckim szlafroku. Połyskując monoklem i wspaniałymi zębami, przywitał mnie z taką swobodą, jakbyśmy się wczoraj widzieli, jak gdyby nigdy między nami nic nie zaszło. Jakże się miewasz, mała. Ach, co za wspaniałe futro, świetny krój, no i ten połysk. Nic się nie zmienił. On się zawsze zna na wszystkim i wszystko umie dostrzec. Niech mówią o nim, co chcą, a jednak niepodobna mu odmówić tego, że jest czarujący. Mój Boże, któż jest bez wad? Stryj usadowił mnie na tapczanie i poczęstował winem. Usiadł oczywiście obok mnie, stanowczo za blisko. On już inaczej nie umie. Zresztą teraz, kiedy zależało mi na jego pomocy, nie mogę sobie pozwolić na żadne nieprzyjemne dlań odruchy. Domyślam się, zaczął uwodząco, że nie tęsknota cię do mnie sprowadza, a szkoda, jesteś diabelnie ładna. Twoja poczciwa, głupia mama musiała się zapatrzeć na Madonnę Baldovinettiego albo po prostu na jakiegoś gondoliera. Oni tam miewają takie smoliste oczy i takie włosy jak z mosiądzu. Istny Baldovinetti. Czy nikt ci jeszcze tego nie powiedział? Nie. I nawet nie wiem, czy to jest komplement, bo nigdy tego obrazu nie widziałam. Lekko dotknął mojej ręki. Przyglądasz się mu maleńka, co dzień po kilka razy w lustrze. A już sama osądź, czy to komplement, czy nie. Stryj jest naprawdę niebezpiecznym człowiekiem. Zaśmiałam się. Znajdujesz, że jeszcze? Przyjrzałam się mu. Pomimo siwych włosów, zmarszczek koło oczu i koło ust był uosobieniem męskości w pełnym rozkwicie. Gdyby nie to, że nigdy nie miałam pociągu do starszych panów i że się go jednak trochę, między nami mówiąc, boję, kto wie, czy nie potrafiłabym się poważniej nim zająć? Toż dopiero byłby skandal. Wyobrażam sobie minę papy. Nie jeszcze, lecz dopiero teraz, powiedziałam z umiarkowaną zalotnością. Musiałam go przecież jak najżyczliwiej do siebie usposobić. Zaśmiał się z niejakim ukontentowaniem i jaka klasa. Każdy inny dyletant w dziedzinie uwodzenia pozwoliłby sobie w podobnym momencie na jakiś śmielszy gest. On przeciwnie. Wstał i powoli nalewając sobie wino, przez parę chwil był odwrócony do mnie plecami. Co za kokiet. Wyobraź sobie, zaczął tonem zwierzeń, że rzeczywiście czuję się diabelnie młody. Zaczyna mnie to niepokoić nawet, przecież to już 50. A człowiek zamiast być poważnym i czcigodnym dziaduniem, ma wciąż zielono w głowie. Zaprzeczyłam żywo. O nie, Stryj nigdy nie miał zielono w głowie. Stryj jest jednym z najrozumniejszych ludzi, jakich znam. I właśnie dlatego do stryja przyszłam. A to zabawna historia, uśmiechnął się. Jesteś chyba pierwszą kobietą na świecie, która przyszła szukać u mnie rozumu. Inne najmniej się tym interesują. Ale widzę z tego, że musiałaś wpaść w jakąś nieprzyjemną historię, co? Usiadł znowu przy mnie i uważnie patrzył mi w oczy. No, przyznaj się, mówił. Ten twój nudny Renowicki przyłapał jakiś list do ciebie od Tota. Czułam, że zarumieniłam się z lekka. Skąd on może wiedzieć? By nie dać po sobie poznać, że mnie zaskoczył, wzruszyłam ramionami. Ach, Toto już od dawna zrezygnował z zabiegów o moje względy. A tu jednak stryj zgadł, że zaczęło się od listu. Dowiedziałam się o Jacku strasznych rzeczy. Jestem wprost w rozpaczy. O, aż w rozpaczy, zdradza cię. Gorzej, stryju, znacznie gorzej. On jest żonaty. No, ostatecznie, moja droga, zrobioną powagą, powiedział marszcząc brwi, to nie jest dla mnie aż taką nowiną. Wprawdzie nie byliście łaskawi zaprosić mnie na ślub, ale wiem, żeście się pobrali. Ach, stryju, tu nie chodzi o żarty. Jacek naprawdę jest żonaty z jakąś kobietą. Kiwnął głową. To już pocieszające, że z kobietą. Jak to? Nie zrozumiałam. Mogłoby się okazać na przykład, że jest zboczeńcem. Ach, stryju, to naprawdę sprawa poważna. I jeżeli stryj mi nie pomoże, ja dosłownie nie wiem, co mam począć. Opowiem wszystko po kolei. Więc Jacek przez roztargnienie zostawił na biurku otwarty list. Stryj mi przerwał. Jeżeli zostawił, to znaczy, że nie przywiązywał doń większej wagi. Ależ przeciwnie, ogromnie mu na nim zależało. Skąd wiesz, że zależało? Nie byłam zadowolona z tej indagacji. W gruncie rzeczy nie należało to do sprawy. No, bo wrócił po ten list i był bardzo zaniepokojony, powiedziała. A cóż było w liście? Rzecz straszna. Jakaś kobieta pisała do Jacka jako do swego męża. Powtórzyłam stryjowi treść listu, jak mogłam najdokładniej. Opowiedziałam następnie o dalszym zachowaniu się Jacka. Wysłuchał mnie z wielką uwagą. Nie odmówił sobie jednak przyjemności wygłoszenia uwagi. No, okazuje się tedy, że w naszej rodzince nie ja jeden jestem ową parszywą owcą. Nic na to nie odpowiedziałam. Przykro mi było, że tak niedelikatnie dotknął sprawy, o której wolałabym nie wspominać.
Autorka pamiętnika nie nadmieniła tu, o co jej chodzi. Ponieważ dla znacznej liczby czytelników rzecz przez to może ulec zaciemnieniu, uważam za swój obowiązek wyjaśnić, że pan Albin Niementowski na 8 lat przed opisanymi przez jego bratanicę zdarzeniami miał dość przykrą sprawę sądową. Chodziło o uwiedzenie nieletniej panny, LZ, której rodzice byli z tego niezadowoleni. W wyniku rozprawy sądowej pan Albin został skazany na 2 lata więzienia.
I czy jesteś pewna, zapytał stryj, że list ten nie jest zwykłą mistyfikacją? Najpewniejsza. A może napisał go sam twój kochany małżonek, by sprawdzić, czy nie zaglądasz do jego korespondencji. Ależ stryju, czyż Jacek zdobyłby się na tyle przebiegłości? To prawda, nie wygląda mi na szczególniej pomysłowego. A zresztą list niewątpliwie pisany był kobiecym charakterem pisma. Nie, na pewno jest autentyczny. Poza tym zachowanie się Jacka utwierdza mnie w przekonaniu, że sprawa jest całkiem poważna. I powiadasz, że on dziś wyjeżdża do Paryża. Nie wiem, tak mi powiedział. Czy ja wiem, dokąd wyjeżdża? Przypadkiem udało mi się stwierdzić, że podniósł wszystkie pieniądze z banku. Stary Albin gwizdnął przeciągle. Wszystkie? To znaczy ile? Coś 52 tysiące. Psia krew mają ludzie pieniądze. Mimochodem zauważył stryj i dodał. Nie zostawił ani grosz? Owszem, coś kilkaset złotych, ale to jest nieważne. W porównaniu z tamtą kwotą, oczywiście. Powiedzże mi, moja mała, czyś już mówiła o tym z rodzicami? Ależ niech Bóg broni. Stryj może sobie wyobrazić, co by ojciec zrobił. Tak, ten stary idiota ma się rozumieć, narobiłby alarmu. Postąpiłaś, kochanie, bardzo inteligentnie, żeś ani mężowi, ani rodzicom nie pisnęła słówkiem o swoim odkryciu. Rzecz w istocie wymaga największej dyskrecji. Wzięłam stryja za rękę. Drogi stryjaszku, stryj mi pomoże, prawda? Zamyślił się i wreszcie skinął głową. Nawet z dużą przyjemnością, ale pod jednym warunkiem. Och, stryju, zawołałam uszczęśliwiona. Byłam pewna, że stryj mi nie odmówi. Ja przecie literalnie nie mam do kogo udać się o radę, o pomoc. Służę ci, ale pod jednym warunkiem, podkreślił. Ale stryjaszek chyba nie postawi takiego warunku, na który... Zmarszczył brwi, lecz od razu się rozpogodził i obrzuciwszy mnie ironicznym spojrzeniem, on jednak naprawdę jest świetny, powiedział. Moja mała, cóż ty sobie wyobrażasz, że ja muszę uciekać się do takich sposobów dla zdobywania kobiet? Zaczerwieniłam się, a on dodał. Zdaje się, że przedwcześnie poczęstowałem cię komplementem o twojej inteligencji. Bardzo przepraszam, ale doprawdy stryj mnie źle zrozumiał. No, już dobrze, mniejsza o to. Więc słuchaj uważnie. Chętnie wezmę tę sprawę w swoje ręce. Jednakże tylko w tym wypadku, jeżeli zobowiążesz się do całkowitego podporządkowania się moim wskazówkom. Nie wolno ci nic robić na własną rękę, absolutnie nic. Wierzę wprawdzie w twój spryt, ale tu robota musi być arcymisterna. Tu jeden fałszywy krok może zburzyć wszystko, rozumiesz? Rozumiem, przyznałam bez namysłu. I obiecujesz mi, że będziesz ściśle stosowała się do moich dyrektyw, ależ z największą przyjemnością. Doskonale, Teddy. Otóż przede wszystkim chcę ci powiedzieć, co o tym sądzę. Nie myślę, by rzecz była łatwa i prosta. Najprawdopodobniej owa kobieta jest rzeczywiście żoną twego męża. I ma jakieś wyjątkowo ważne powody, dla których go odszukała. To wspomnienie o rzekomo inwitujących ją uczuciach nie wydaje mi się szczere. Żadna kobieta nagle po kilku latach niewidzenia mężczyzny nie przypomina sobie, że go kocha. Właśnie. Otóż raczej dopatrywałbym się tu próby szantażu. To jest bardzo prawdopodobne. Przede wszystkim, ciągnął stryj, trzeba ustalić fakty. Wiemy, że osoba podpisująca się literą B jest w Warszawie i mieszka w hotelu. Mieszka lub mieszkała, bo i to możliwe, że razem z twoim czarującym małżonkiem dzisiaj wyjeżdża. Najpierw wtedy trzeba stwierdzić, czy Jacek jedzie sam, czy z nią. Musisz być na dworcu i sprawdzić to. Oczywiście można byłoby wynająć detektywa. I ja zastanawiałam się nad tym, wtrąciłam. Stryj potrząsnął głową przecząco. Nie, to byłoby zbyt ryzykowne. Detektyw mógłby wpaść na ślad istotny, to znaczy dowiedzieć się, że twój mąż jest bigamistą. Gdyby to nastąpiło, trzymałby go w ręku i miałby możliwość nieograniczonego szantażu. Nie, tu nikomu nie można zaufać. Sprawa jest zbyt poważna. Odprowadź swego małżonka na dworzec i bacznie uważaj, czy nie szuka on wzrokiem owej damy. Jeżeli nawet jedzie z nią razem, myślę, że zachowa wszystkie ostrożności. Prawdopodobnie ulokują się nawet w różnych wagonach. Zaniepokoiłam się. Więc stryj sądzi, że on z nią chce uciec? Nic nie sądzę, wzruszył ramionami. Po prostu przyjmuję to jako jedną z ewentualności. To byłoby okropne. I cóż ja wtedy mam robić? Musisz uciec się do jakiegoś podstępu, by go zatrzymać. Na przykład postaraj się, by nie zdążył wsiąść do pociągu. Rozumiesz, mała? Ale w jaki sposób? Nie jesteś doświadczona, zaśmiał się. To bardzo proste. Udaj zemdlenie. Będziecie musiał wówczas ratować i zostanie. A wtedy będzie czas na powzięcie jakichś nowych decyzji. Ja ze swej strony podejmę próby odszukania tej kobiety. Przejrzę listy osób zamieszkałych w kilku większych hotelach. Nie jest to najlepszym sposobem, ale skoro nie ma innego. No, więc dobrze. Wieczorem do ciebie zatelefonuję, by się dowiedzieć, co się stało z Jackiem. Ale jaki pretekst wymyślić, by Jacka odprowadzić? Nigdy tego nie robię. Więc nie odprowadzaj go, tylko zjaw się na dworcu w parę minut po nim, pod pozorem, żeś zapomniała go prosić o załatwienie jakiegoś sprawunku w Paryżu. Ten stryj Albin ma rzeczywiście fenomenalną głowę. Oczywiście najściślej zastosowałam się do jego wskazówek. Zdążyłam jeszcze na czas do domu przed Jackiem. Neseser i walizka były już spakowane. W chwili, kiedy przyszedł, zadzwonił telefon. Podniosłam słuchawkę i usłyszałam nieznany kobiecy głos. Serce zabiło mi mocniej. Czy mogę mówić z panem Renowickim? Nie wiedziałam dlaczego, ale byłam przekonana, że to ona. Do Jacka telefonuje moc osób, ale tym razem głowę dałabym, że to ona. Zapytałam, a kto prosi? I w tej chwili Jacek najniespodziewaniej w sposób niemal brutalny wyrwał mi słuchawkę, mówiąc, pozwól to do mnie. Wyszłam do sąsiedniego pokoju, lecz zostawiłam drzwi uchylone i dokładnie słyszałam, co mówił. Niestety, był bardzo ostrożny. Poza słowami tak i nie powiedział nic. Rozmowa zresztą trwała zaledwie jedną czy dwie minuty. Podszedł do mnie z najspokojniejszą w świecie miną i wyjaśnił. To dzwoniła sekretarka Laskowskiego. Oczywiście kłamał, bezczelnie kłamał. Jakże mi ciężko było nie powiedzieć mu tego w oczy. Musiał jednak i tak zauważyć, że mu nie wierzę. Zapewne dlatego żegnał się ze mną bardzo czule i powiedział, że będzie tęsknił za mną. Ile może być obłudy w mężczyźnie. Gdy tylko auto ruszyło sprzed domu, ubrałam się natychmiast i wybiegłam do taksówki. Nie wolno mi było stracić ani jednej chwili. Gdy taksówka zatrzymała się przed dworcem, niemal pędem przebiegłam salę, kupiłam bilet peronowy i na szczęście dopędziłam go. Szedł wzdłuż pociągu za tragarzem niosącym walizki. Obserwowałam go uważnie i widziałam, że najwyraźniej kogoś szukał, za kimś się rozglądał. Nagle odwrócił się i dostrzegł mnie. Musiałam zachować się trochę nieprzytomnie i widocznie zbyt mętnie tłumaczyłam mu, o jakie pończochy mi chodzi, gdyż patrzył na mnie, nie ukrywając zdziwienia. Potem jakby nigdy nic zapisał w notesie te moje nieszczęsne pończochy i nie przestawał się rozglądać. Nie wytrzymałam. Czy szukasz kogoś? Zapytałam. Tak, skinął głową. Jedzie ze mną pan Melchior Wańkowicz i boję się, by się nie spóźnił. Mamy wspólny przedział w sleepingu. O dziwo, okazało się, że mówił prawdę. Przed samym odejściem pociągu istotnie zjawił się pan Melchior, trochę zasapany z pośpiechu, lecz jak zawsze szarmancki. Zasypał mnie komplementami. Z tym wszystkim musiałam mieć głupią minę. Przeszłam przez wszystkie wagony i nie zobaczyłam ani jednej kobiety, która mogłaby wchodzić w rachubę. Nie. Jacek wyjeżdżał bez niej. Wróciłam do domu znacznie uspokojona. Koło 10:00 zdałam telefonicznie relację stryjowi Albinowi i dowiedziałam się od niego, że już zaczął swoje poszukiwania. Był to ogromnie denerwujący dzień. Czwartek. Toto jest kretynem. Wyobraża sobie, że cały świat się koło niego kręci. Moje zdenerwowanie tłumaczy sobie tym, że widziano go wczoraj w Kolombinie z muszką zdrojewską. Ja miałabym być zazdrosna o taką muszkę. A ten idiota przeprasza mnie i przysięga, że nic go z nią nie łączy. Ależ proszę bardzo, niech ma 100 muszek i z każdą 5-raczki kanadyjskie, powiedziałam mu to. Ja tu przeżywam wielką tragedię, a on z jakimiś muszkami. Zresztą ona jest zezowata. Byłam dziś z Totem i z Rysiem Platerem na śniadaniu w Bristolu i na kolacji w Europie. Toto naturalnie szczęśliwy. On życia nie rozumie bez knajp. Śmiać mi się chciało, gdyż jestem pewna, że mu się zdawało, że dlatego z nim poszłam, by odciągnąć go od muszki. Nie znam zarozumialszego człowieka od niego. Rozglądałam się bardzo uważnie. Jeżeli ona mieszka w hotelu, na pewno też jada w restauracji hotelowej. Było rzeczywiście i tu, i tam sporo młodych i niebrzydkich kobiet. Teraz dopiero zrozumiałam, jak wielkie piętrzą się przede mną trudności. Zwątpiłam nawet, czy pomoc stryja coś wskóra. Chociaż miałam możność stwierdzić, że stryj nie próżnuje. Widziałam go mianowicie w holu hotelowym. Siedział, udając, że czyta gazetę. Na szczęście nie ukłonił mi się. Spodziewam się, że jutro do mnie wstąpi. Daj Boże, by z jakimś rezultatem. Piątek. Tego mi tylko brakowało. Nie dość mam własnych nieszczęść, jeszcze ta halszka Korniłowska. I jak można tak głupio wpaść? Przyszła do mnie rozdygotana i podniecona, kiedy jeszcze siedziałam w wannie. Od razu domyśliłam się, że ma jakieś niezwykłe zdarzenia romantyczne i zapytałam. Zerwałaś z Pawłem? Ach, cóż znowu, moja złota. Przecież wiesz, że go kocham do szaleństwa. No i nigdy, nigdy go nie zdradzałam. Ale wiesz, latem w Krynicy. No, ja sama nie wiem, jak się to stało. Po prostu jakaś chwila słabości. Wiesz, że ty naprawdę jesteś prześlicznie zbudowana. To te masaże. Ja dosłownie nie mam czasu na masaż i Karol wścieka się na mnie, że musi opłacać masażystkę, która co dzień odchodzi nic nie robiąc. Im bardziej się starzeje, tym staje się skąpszy. Ale nie o tym chciałam mówić. Więc w Krynicy poznałam pewnego młodego człowieka. No wiesz, sezonowa przygoda bez znaczenia. Zresztą nie wiedziałam, kto to jest. Wiesz, prezentował się bardzo dobrze. Świetnie ubrany, bardzo męski, typ sportowca. Znakomicie tańczył, słowem bez zarzutu. Czyż mogłam przewidzieć, że to jakiś niebieski ptak? Niebieski ptak? Okropnie. Jakiś fordancer? Nie, nawet nie to. Ale co mnie to obchodzi? Wiesz, jak kocham Pawła. A ten mnie zmusza do zdrady. Jestem w straszliwym położeniu. Wpadłam w jego szpony. Grozi mi, że wszystko powie mężowi i Pawłowi. No tak, to rzeczywiście nieprzyjemne, zauważyłam. A czy nie żąda od ciebie pieniędzy? Ach, cóż tam pieniądze. 100 razy wolałabym mu zapłacić, ale on zakochał się we mnie do szaleństwa. Ty nie masz pojęcia, jaki on jest drapieżny i bezwzględny. A najgorsze to to, że Paweł zaczyna mnie śledzić. Jestem w okropnym położeniu. Wzruszyłam ramionami. Nie rozumiem cię, moja droga. Chociażby coś naopowiadał twemu mężowi czy Pawłowi, to i tak przecież możesz się zaprzeć wszystkiego w żywe oczy. Niestety nie. Westchnęła halszka. Bo popełniłam straszną nieostrożność. Ma moje listy. Ach, gdyby ich nie miał. Gdyby mi się udało wydobyć je jakimś podstępem, byłabym wolna. Ale on mnie właśnie szantażuje tymi listami. Jestem w rozpaczy. Współczuję ci serdecznie, powiedziałam szczerze, pomyślawszy o tym, że jesteśmy obie w bardzo zbliżonych sytuacjach. Moja jest oczywiście znacznie gorsza. Ach, gdybym mogła jej to opowiedzieć, zobaczyłaby dopiero, co to znaczy przeżyć naprawdę dramat. Podczas gdy ubierałam się, halszka zaczęła mnie prosić. Moja kochana, poradź mi, co ja mam zrobić. To jest straszne. Żyć w ciągłym niepokoju wśród 3 zakochanych do nieprzytomności mężczyzn. Ja nawet nie wiem, co oni we mnie takiego nadzwyczajnego widzą. Jestem taka jak każda inna, trochę tej urody. Jesteś bardzo ładna, powiedziałam, chociaż nie cierpię, by ktoś w tak natarczywy sposób dopominał się o komplementy. Miałam wielką ochotę dodać, że ci 3 panowie widocznie mają szczególniejsze upodobanie do krzywych nóg. Naprawdę. Halszka ma z lekka krzywe nogi. Ale obraziłaby się śmiertelnie, gdyby jej to powiedzieć. Jesteś przecież moją przyjaciółką i dlatego znajduję tyle łaski w twoich oczach. Zbrzydłam w ostatnich czasach. Cera mi się psuje. Pani Adolfina stosuje przestarzałe metody kosmetyczne. W końcu przeniosę się do tej twojej. Czy ona jest bardzo droga? Dość droga. ale za to ma się pewność, że nie ma w Warszawie lepszej kosmetyczki. A czy nie próbowałaś mu wykraść tych listów? To jest beznadziejne. On je trzyma pod kluczem. A czy pamiętasz ich treść? Może tam nie ma nic kompromitującego? Niestety, wystarczyłoby Karolowi jako powód do rozwodu. Może i nie rozwiódłby się ze mną, bo jestem przekonana, że nie potrafiłby żyć beze mnie. Ale nie mogę dopuścić, by dostały się do jego rąk. Spojrzałam na nią ze zdziwieniem. Czyżby naprawdę nie wiedziała o tym, co jest tajemnicą Poliszynela, że ten jej cały Karol od lat kocha się w kimś innym? Nie wie? Czy tak świetnie udaje? W dodatku ten łotr mieszka na Poznańskiej, o 3 domy od Pawła. Możesz sobie wyobrazić, że drże ze strachu, by się nie spotkali. To rzeczywiście straszne, przyznałam. Ja na twoim miejscu chyba bym go zabiła. A czy nie próbowałaś poprosić kogoś, by się z nim rozmówił? Przecież twój brat jest oficerem, to człowiek odważny, mógłby pójść do tego szantażysty. Ach, nie, nie. Nigdy w świecie nie odważyłabym się przyznać Władkowi, czyż go nie znasz? On by ze mną zerwał wszystkie stosunki. Jestem przekonana, że nigdy nie zdradził żony. To taki moralista. Daję ci słowo, że wolałabym już przyznać się Pawłowi. Nagle wpadłam na świetny pomysł. Wiesz co, Halszko? A gdybym ja z nim pomówiła? Z Pawłem? Nie, z tamtym. Przecież to nie może być łotr bez czci i wiary. Postaram się przemówić mu do sumienia. Nie, nie, to nie ma sensu, zaoponowała Halszka. To jest człowiek wyzuty z jakichkolwiek ludzkich uczuć, a zresztą mówię ci, że tak mnie kocha. Może by jednak zaryzykować. Ostatecznie nie połknie mnie. Mam nadzieję, że to nie jest żaden bandyta. Ależ nie. Na pozór jest nawet dobrze wychowany. A ja jestem przekonana, że mi się uda załatwić to dla ciebie. Wiesz, że umiem argumentować. Czy nie pamiętasz, jak przekonałam Lutę, by nie rozwodziła się z mężem? Dostałam wtedy od niego olbrzymi kosz storczyków, tak? Nie ma o czym mówić. Pójdę do niego i zobaczysz, że wszystko przeprowadzę jak najlepiej. Zresztą mogę przecież użyć podstępu. Zapewnię go, że ty go również kochasz, lecz że nie możesz dłużej znosić tej męczarni, że nie możesz żyć pod ustawiczną groźbą. Rozumiesz? W ten sposób odzyskasz listy i swobodę. Halszka zastanawiała się jeszcze, lecz w końcu się zgodziła. Podała mi jego nazwisko, telefon i adres. Okazało się, że nazywa się Robert Tonnor. Halszka przypuszczała, że może być cudzoziemcem, ale nie była tego pewna. Zaklina mnie, bym nie zdradziła się przed nim, broń Boże, że ona jego postępowanie nazywała szantażem. Zaciąłby się wówczas i jeszcze by się na mnie zemścił. To straszny człowiek. Na miły Bóg, bądź ostrożna. Uspokoiłam ją w tym względzie. W gruncie rzeczy byłam bardzo zadowolona z tej misji. Bóg wie, co może jeszcze mnie czekać w moich sprawach, które przecie są znacznie poważniejsze. Przyda mi się pewne doświadczenie w podobnych kwestiach. Około 1:00 miałam jechać do Goussaint-Cattley, gdzie robią mi 2 balowe sukienki. Musiałam jednak miarę odłożyć, gdyż przyszedł stryj. Zaniedbuję się w najpoważniejszych rzeczach. Jeszcze mi ich na czas nie wykończą z powodu Jacka. Swoją drogą to straszne świństwo z jego strony. Wprost pojąć nie mogę, jak człowiek rozsądny jest w stanie popełnić bigamię. Nie tracę nadziei, że jakoś uda się to załatwić. Ale niech on sobie nie myśli, że ja mu to kiedykolwiek przebaczę. Już będzie miał za swoje w każdym razie. Stryj Albin dokazał cudów. Mianowicie miał całą długą listę wszystkich pań mieszkających w główniejszych hotelach, tych pań, których nazwiska lub imiona zaczynają się na B. Było tego ponad 40 sztuk. Niektóre z nich już obejrzał, korzystając z uprzejmości portierów lub chłopców hotelowych. Żadna z nich jednak nie wywołała podejrzeń. A czym stryj kierował się przy ocenianiu, czy nie jest to właśnie obchodząca nas kobieta? Brałem pod uwagę szereg szczegółów hipotetycznych, więc przede wszystkim wiek. Skoro Jacek zaręczył się z tobą plus minus przed 5 laty, na pewno już wówczas był przekonany, że dawna żona nie będzie go szukała, że porzuciła go na zawsze. By utwierdzić się w tym przekonaniu, musiał wziąć pod uwagę czas od 2 do 3 lat. Mamy więc minimum jakieś 8 lat. Zostać jego żoną mogła, mając najmniej lat 18. 18 plus 8 i mamy cyfrę 26, czyli dolną granicę jej wieku. Musimy jednak ustalić i górną. Tu sprawa będzie trudniejsza. Przed 8 laty Jacek miał 24. Takim młodzieńcom często podobają się kobiety znacznie od nich starsze, na przykład 40-letnie. Ale mamy tu jedną wskazówkę, którą musimy wziąć pod uwagę. Otóż owa dama wkrótce po ślubie porzuciła Jacka. A sama się o tym przekonasz, gdy będziesz się starzała, że starzająca się kobieta nie tak znów łatwo i nie tak chętnie porzuca mężczyznę w ogóle, a szczególniej mężczyznę znacznie od siebie młodszego. Stryj jest geniuszem, powiedziałam z przekonaniem. Nie jesteś pierwszą osobą tego zdania, potwierdził kiwnięciem głowy. Jesteś drugą. Pierwszą byłem ja sam. Otóż uważaj. Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy przypuścić, że była to wówczas osoba w pełni rozkwitu i z wszystkimi szansami powodzenia. Nie mogła tedy liczyć więcej niż lat 28. 28 plus 8 daje nam 36, czyli poszukiwana przez nas pani B jest w wieku od 26 do 36 lat. Teraz kwestia wyglądu. O ile się orientuję, Jacek ma ustalony gust. Podobają mu się wysokie blondynki o ciemnych oczach. Tu też mamy pewną wskazówkę. Poza tym możemy założyć, że pani B nie jest osobą brzydką i raczej wytworną. Możemy też nadmienić, że nie jest pozbawiona ani taktu, ani dobrych manier. Z czego stryj to wnioskuje? Zdziwiłam się. No bo gdyby była wulgarną awanturnicą, nie zwróciłaby się teraz do Jacka, lecz do ciebie. Zrobiłaby ci jakąś scenę, najprawdopodobniej publiczną. Reasumując, mamy do czynienia z młodą, wytworną i dobrze wychowaną, wysoką blondynką o ciemnych oczach. I takiej właśnie szukam. Stryj jest aniołem. Do pewnego stopnia, przyznał. Widzisz, moja mała, aniołowie jako duchy niebiańskie i pozbawione ciała, a natomiast obdarzone możliwością przenikania przez ściany, absolutnie nie potrzebują pieniędzy. I w swojej pracy detektywnej, jeżeli już mają się nią zajmować, nie muszą dawać napiwków ani przesiadywać w restauracjach hotelowych. Wszystko to kosztuje. Zerwałam się z miejsca, by przynieść torebkę, lecz stryj zatrzymał mnie ruchem ręki. O nie, moja mała. Pomagam ci z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego, że mnie to bawi. Po drugie, dlatego, że chcę ci sprawić przyjemność. Żadnych pieniędzy od ciebie nie przyjmę. I nie wspomniałbym o nich w ogóle, gdyby nie to, że w ostatnich czasach diabelnie mi karta nie idzie. Wszyscy grubsi partnerzy zamiast przychodzić na grę wydają gotówkę gdzie indziej. Taki na przykład twój Toto. To człowiek, któremu przegranie 500 złotych nie zrobi żadnej różnicy. A między nami mówiąc, gra jak noga. Otóż już od 2 tygodni nie zajrzał ani razu do naszego klubiku. Byłam zdumiona. Wiedziałam, że Toto prawie codziennie bywa w klubie myśliwskim. Ale znowuż wydało mi się nieprawdopodobieństwem, by wpuszczano tam stryja Albina. Na wszelki wypadek zapytałam. Czy stryj myśli o myśliwskim? Ach, cóż znowu. Skrzywił się ironicznie. Klub myśliwski to jest przeszłość, która już dla mnie nigdy nie wróci. Mówię o takiej szulerni, która nosi szumne miano klubu i gdzie po cichu uprawiamy hazard. Mój stryju, po co stryj tam chodzi? Powiedziałam z wyrzutem. No, tam bywa sporo osób godnych szacunku. Wystarczy ci, jeżeli powiem, że nawet policja zagląda tam co parę dni. Co prawda nie dla przyjemności zagrania w pokera lub brydża, ale przecież i robienie rewizji w lokalu też jest emocjonującą grą. W milczeniu opuściłam głowę. Pomyśleć, jak nisko upadł ten świetny pan, który kiedyś uchodził za jednego z najwykwintniejszych bon vivantów, za wymarzoną partię, za dżentelmena pierwszej klasy. Potwierdziło się to, co mówił ojciec. Ten człowiek żyje z szulerki. A w każdym bądź razie, jeżeli nawet nie oszukuje przy kartach, utrzymywanie się z nich nikomu nie przynosi chluby. Stryj poprawił monokl i oglądając swoje doskonale utrzymane paznokcie ciągnął. Mogłabyś od niechcenia zapytać Tota, czy ostatnio nie grywa. To przypomniałoby mu klub. Albo na przykład dać mu jakiś banknocik i powiedzieć, żeś to znalazła na ulicy. Jeżeli byś do tego dodała prośbę, by spróbował szczęścia z tym banknotem, więcej niczego bym od ciebie nie żądał. Zrozumiałam. Chciał ode mnie, bym stała się jego wspólniczką i zajęła się zwabieniem Tota do szulerni, by go tam ograno. Było to w gruncie rzeczy obrzydliwe. Od razu straciłam cały sentyment do stryja. Stokroć wolałabym mu sama dać pieniądze i zaproponowałam to nawet z dużym naciskiem. Odmówił jednak stanowczo. Przyszło mi na myśl, że ostatecznie dla Tota taka przegrana istotnie nic nie znaczyła. A dobrze byłoby, gdyby choć w taki sposób został ukarany za swą zarozumiałość. No i za tę głupią muszkę. Jednak po dłuższym zastanowieniu doszłam do przekonania, że czułabym do siebie wstręt, gdybym wzięła udział w tej machinacji. Stryjowi powiedziałam oczywiście, że się zgadzam. Miałam już pomysł zaaranżowania tej sprawy w inny sposób. Zaraz po wyjściu stryja zatelefonowałam do owego Tonora. Przyznam się, że serce mi biło mocno, gdy czekałam, aż się odezwie. Nigdy nie dzwoniłam do nieznajomych mężczyzn tego typu. W tej chwili postanowiłam sobie, że zachowam wszystkie środki ostrożności. W domu zostawię list z jego adresem i z poleceniem, by mnie tam szukano, jeżeli nie wrócę do określonej godziny. A do torebki wezmę rewolwer Jacka. W słuchawce odezwał się niski głos męski. Zapytałam, czy mówię z panem Robertem Tonnorem, a gdy potwierdził, powiedziałam. Proszę pana, nie podam panu swego nazwiska, bo nie ma ono dla pana żadnego znaczenia i pragnęłabym je zachować w tajemnicy. Ale muszę widzieć się z panem. Mam do pana interes, interes dość ważny, zapewniam pana, by poświęcił pan mu kilka chwil czasu. Czy mógłby mnie pan przyjąć, powiedzmy, jutro w godzinach rannych? Był widocznie zaskoczony, gdyż odpowiedział, a czy ja mam przyjemność panią znać? Nie, proszę pana. Może z widzenia. Nigdy pana nie widziałam. Więc jakiego rodzaju może pani mieć interes do mnie? Bo uprzedzam z góry, że jeżeli to ma być odkurzacz, krawaty czy patentowana maszynka do golenia, to wszystko już posiadam. Omal nie zaśmiałam się i powiedziałam mu, że to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Wówczas on zamyślił się i oświadczył, że jutro nie dysponuje czasem. Natomiast może mnie przyjąć dzisiaj o 8:00. Nie miałam wyboru. Ponieważ zaś chciałam sprawę tej biednej halszki załatwić jak najprędzej, zgodziłam się. Ubrałam się w czarną suknię i nie wzięłam żadnej biżuterii. Po takim człowieku wszystkiego przecież można się spodziewać. Włożyłam tylko obrączkę i mały sznur pereł. Perły ostatnio wchodzą znów w modę. Napisałam list, znalazłam w szufladzie rewolwer Jacka, przeżegnałam się i wyszłam. Bóg wie, co może mnie spotkać. Sobota. Opowiem wszystko po porządku. Gdy wczoraj wchodziłam na schody jego domu, kolana trzęsły się pode mną. Na drzwiach nie było żadnej tabliczki. Przeżegnałam się i nacisnęłam guzik dzwonka, aż przeraziłam się, gdy drzwi niemal natychmiast się otworzyły. Przede mną stał wysoki, barczysty brunet o szarych, przenikliwych oczach. Miał na sobie granatowe ubranie i czarny krawat. Czyżby był w żałobie? Wyglądał zupełnie przyzwoicie. Nawet przystojny. Zmierzył mnie uważnym spojrzeniem i powiedział: proszę, czekałem na panią. Głos miał niski i raczej przyjemny. I pomyśleć, że takiego człowieka można spotkać na ulicy czy w kawiarni, wcale nie wiedząc, że jest to niebezpieczny szantażysta. Nie zajmę panu więcej niż 5 minut czasu, powiedziałam, chcąc przejść dalej. Nie mogłam przecież zdejmować futra. On jednak z jakąś bezczelną stanowczością po prostu wziął mnie za kołnierz, mówiąc: pani będzie łaskawa jednak zdjąć futro, bo u mnie jest gorąco i później się pani zaziębi. Czyż miałam się z nim szamotać? Straszny człowiek. Mieszkanko było nieduże, ale zupełnie przyzwoicie urządzone. Wskazał mi fotel i usiadłszy naprzeciw, zapytał, czym mogę pani służyć? Jestem przyjaciółką Halszki Korniłowskiej. Zaczęłam niezbyt pewnie. Z lekka podniósł brwi, mówiąc, bardzo mi miło. Nie chcę, by pan mnie źle zrozumiał. Przyszłam do pana, by wyjaśnić mu pewne rzeczy. Wyjaśnić jakie rzeczy? To jest doprawdy bardzo intymne, ale może pan być przekonany, że umiem zachować tajemnicę. Otóż, chociaż panu się wydaje, że Halszka stroni od pana, chcę go upewnić, że jest wprost przeciwnie. Ona wciąż pana kocha. Postarałam się w te swoje słowa włożyć jak najwięcej głębokiego przekonania. On jednak zrobił jakąś dziwną minę i powiedział: być może, proszę pani, ale to nie jest dla mnie znów tak wielką rewelacją. Pomyślałam, że swoją drogą nie brakuje mu bezczelności. Dlatego tylko, że jest taki przystojny i że ma ten chłodny wyraz oczu, sądzi, że kobiety muszą się w nim kochać i uważa to za rzecz zwyczajną. Z przyjemnością rzuciłabym mu wprost w twarz, że Halszka go nienawidzi. Należało jednak dyplomatyzować. Tym lepiej, że pan o tym wie, zauważyłam. Ja co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Jestem jej bliską przyjaciółką. Ale widzi pan, są pewne szczegóły, które zatruwają waszą miłość. Przyzna pan, że groźba ustawicznego niebezpieczeństwa bynajmniej nie sprzyja szczęściu. O jakim niebezpieczeństwie pani mówi? Zapytał prawie ironicznie. Nie należy do ludzi zbyt strachliwych. Ach, to nie o pana chodzi. Chodzi o Halszkę. Pan jest w posiadaniu jej listów. Ja wiem, że przedstawiają dla pana cenną pamiątkę z okresu, gdy się rodziło wasze uczucie. Któż tego nie rozumie? Ja sama niechętnie bym się takich listów wyzbyła. Niechętnie bym się ich wyzbyła nawet wówczas, gdyby już samo uczucie zgasło. Przecież to tak miło jest mieć utrwalony na papierze dowód czyjegoś oddania, czyjeś serdeczne wyznania miłosne. Ale widzi pan, Halszka jest mężatką, jak to panu wiadomo. Otóż świadomość, że listy te w jakiś sposób mogą dostać się do rąk jej męża, napełnia ją przygnębieniem. Nie, niech mi pan nie przerywa. Wiem oczywiście, że pan tego by nigdy nie zrobił. Ale przecież, mój Boże, ktoś może je panu wykraść? Może je pan zgubić? Może pana spotkać jakiś nieszczęśliwy wypadek? Trzeba się z tym liczyć. Wtedy listy dostaną się do rąk ludziom obcym i to może zrujnować życie kobiety, która pana kocha. Uśmiechnął się i zapalając papierosa, wygodniej rozsiadł się w fotelu. Widziałam, że całe moje przemówienie nie wywarło na nim najmniejszego wrażenia. Czyżby miał tak kamienne serce? Z zupełną swobodą zapytał. Jeżeli dobrze panią zrozumiałem, chodzi pani o to, bym zwrócił Halszce jej listy. Tak. I błagam pana, niech mi pan nie odmawia. Rozumiem to, że nie posiadam żadnego tytułu, by apelować do szczególniejszej uprzejmości ze strony pana. Tu zrobiłam doń najczulszą minę, na jaką mnie było stać. Byłby z drewna, gdyby tego nie odczuł. Ale niech pan spełni moją prośbę. Spojrzał na mnie spod wpół przymkniętych powiek i uśmiechnął się. Wprost przeciwnie. Uważam, że ma pani aż nadto wiele tytułów do szczególniejszych względów. Nie rozumiem tylko, dlaczego Halszka zwraca się o to przez panią. Nie robię jej bynajmniej z tego powodu zarzutów. Jest mi bardzo miło, że mogłem panią poznać. Ale dlaczego nie zwróciła się bezpośrednio do mnie? Ach... Czyż pan nie wie, jaka ona jest wrażliwa? Może nawet trochę histeryczka, dodałam po namyśle. O, czyż trochę? No tak, ale pan musi zrozumieć, że w takich warunkach trudno jest o spokój nerwów. Na miły Bóg, w jakich warunkach? Zmarszczył brwi jakby ze zniecierpliwieniem. No, wtedy, gdy w każdej chwili grozi nieszczęście. To jest zupełnie zabawne, powiedział. Może pani zawiadomić swoją przyjaciółkę, że zwrócę jej listy. Nie wierzyłam własnym uszom. Lecz już w następnej chwili przyszło mi na myśl, że to podstęp. Obiecuje mi, że odda, a gdy tylko Halszka zwróci się doń o to, na pewno ją wyśmieje. Nie, proszę pana, odezwałam się z naciskiem. Moja przyjaciółka prosiła mnie, bym ja te listy odebrała. Nic nie odpowiedział. Wstał, podszedł do biurka, przez chwilę szukał między wieloma papierami. Gdy odwrócił się, trzymał w ręku gruby plik listów. Służę pani. Byłam wręcz oszołomiona. Poza tym nie mogłam zrozumieć, dlaczego tych listów jest aż tyle. Pan Tonnor z ironicznym uśmiechem dodał: a poza tym chciałbym panią prosić, by pani skłoniła swoją przyjaciółkę do zaprzestania.